Witam serdecznie. Mam nadzieję, że nie musicie aż tak bardzo wygodnie się rozsiadać. Wolałbym chyba trochę, żeby było wam niewygodnie. Bardzo się cieszę, że jestem dzisiaj z wami. Przynoszę pozdrowienia od naszej takiej malutkiej społeczności w Rabce Zdroju, więc przyjmijcie je. Tak dziwnie Pan Bóg zrobił jakoś, że do 2 lat tam służę, pełnię funkcję pastora. Naprawdę sam jestem zdziwiony i ciągle nie mogę do tego przywyknąć, że Pan Bóg tak jakoś ma swoje drogi takie, że... Zresztą wiecie, nie? Jak się żyje z Panem Bogiem, to nigdy nie wiemy, co będzie, jak Pan Bóg nas poprowadzi gdzieś tam dalej. Nigdy ani nie myślałem o tym, ani nie planowałem, ani nic takiego. No, to jest taka ciekawostka. A dzisiaj pomyślałem, że takie rozważanie z listu do Hebrajczyków. List, nie wiem, jak się wam kojarzy list do Hebrajczyków, ale mi przez cały czas kojarzy się... jedna rzecz, co mi się kojarzy, to pamiętam jeszcze z Krzysztofem, za jego studenckich czasów zrobiliśmy sobie kiedyś taki weekend z listem do Hebrajczyków, siedzieliśmy, studiowaliśmy, rozważaliśmy, no i trochę zrozumieliśmy, ale ciągle odkrywam skarby w tym liście i myślę, że jak się czyta ten list, to ciągle jest coś do odkrycia. A dzisiaj myślałem o trzeci, czwarty rozdział, jest tam mówione o szabacie. No myślę, że wszyscy mamy jakieś wyobrażenia, czym jest szabat, to dzień odpoczynku, gdzie nic nie robimy, tak? No, gdzie poświęcamy ten dzień Panu Bogu. I nie, pamiętacie pewnie, że Żydzi bardzo, bardzo tak rygorystycznie starali się przestrzegać szabatu, tak? W wielu okresach swojej historii, ich historii było tak, że oddawali, gotowi byli oddać życie, tak, żeby przestrzegać tego, aby nie przekroczyć jakichś przykazań szabatu. Ale wydaje się, jak patrzymy na Pana Jezusa i na Jego czasy i czytamy różne rzeczy, to gdy na przykład Pan Jezus uzdrawiał szabat, to widać wyraźnie, że coś im nie pasowało, że zwykle coś... No, nie tak sobie wyobrażali ten szabał. Zarzucali Panu Jezusowi, że źle robi. Prześladowali Go i pamiętacie, nawet zdecydowali się Go zabić, dlatego że po pierwsze czynił się równym Bogu, a po drugie nie przestrzegał szabatu. Tak uważali. A Pan Jezus tak bardzo wyraźnie mówił: przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a dam wam ukojenie. To słowo jest tutaj ukojenie albo odpoczynek. Czyli tak naprawdę Pan Jezus obiecywał jakiś rodzaj szabatu. Więc Żydzi nie za bardzo rozumieli go. Bo z jednej strony nie przestrzega szabatu, potem obiecuje szabat, więc nie wiadomo o co mu chodzi. A dodatkowo Pan Jezus mówił, żeby wziąć jarzmo na siebie, więc ten szabat nie wydawał się takim do końca odpoczynkiem. Bo jarzmo z czym się nam kojarzy? Raczej z czymś trudnym, tak? Z trudem. Więc z jednej strony Pan Jezus obiecywał szabat, a z drugiej strony chyba dojście do tego szabatu wcale nie było takim czymś prostym. Okej. Pewnie wiecie wszyscy też, że Izraelici mieli takie święto, to jest wprowadzenie do tego wszystkiego, co będzie odnośnie liście do Hebrajczyków, mieli takie święto namiotów. Tak? Na czym polegało to święto? Przypominało im, że byli pielgrzymami, że pielgrzymowali przez 40 lat do ziemi obiecanej. Do tej ziemi obiecanej, wiecie, która miała być dla nich właśnie odpoczynkiem. Więc to było bardzo uroczyste święto. Oni w czasie tego święta, to było jedno z 3 świąt pielgrzymkowych, czyli to było święto, kiedy no, mężczyźni byli obowiązani stanąć przed obliczem Boga, przyjść do Jerozolimy. To święto ile trwało? 7 dni, tak? I co w tym czasie było? Mieszkali, robili szałasy i mieszkali w tych szałasach. To było przypomnienie tej 40. Przede wszystkim to było z jednej strony podziękczynienie za plony, z drugiej strony to było przypomnienie tego 40 lat wędrówki i opieki Bożej. Pamiętacie, jak Pan Bóg ich prowadził w supie ognia i w supie dymu, jak opiekował się, jak zaopatrywał. I to było święto, kiedy dziękowali za to wszystko, co Bóg z nimi zrobił. Później, gdy przyszli do ziemi obiecanej, pielęgnowali to święto i jednym z psalmów, które śpiewali pielgrzymi, jak przychodzili do świątyni, stanąć przed oblicze Boga, był psalm 95. Posłuchajmy tego psalmu. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki na cześć skały naszego zbawienia. Przystąpmy z dziękczynieniem przed Jego oblicze, radośnie śpiewajmy Mu pieśni, albowiem Pan jest wielkim Bogiem i wielkim Królem ponad wszystkimi bogami. Głębiny ziemi są w Jego ręku i szczyty gór należą do Niego. Morze jest Jego własnością, bo On sam je uczynił i stały ląd ukształtowały Jego ręce. Wejdźcie, uwielbiajmy, padnijmy na twarze i zęgnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Obyście usłyszeli dzisiaj głos Jego. Nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie wasi przodkowie wystawiali na próbę i doświadczali mnie, chociaż choć dzieło moje widzieli. Tamto pokolenie budziło we mnie wstręt przez lat 40 i powiedziałem, są oni ludem o sercu zbłąkanym i moich dróg nie znają. Przeto przysiągłem w moim gniewie, nie wejdą do miejsca mego odpoczynku. Więc ten psalm, nie wiem, jak czytałem go, czytaliście, czy jest radosnym psalmem? Z jednej strony ten psalm ma dwie części, tak? Jedna, pierwsza część jest taką zachętą, przyjdźcie, radośnie, śpiewajmy Panu. Czyli jest zachętą, aby wejść przed oblicze Boga. Prawdopodobnie pielgrzymi, idąc w pielgrzymkach do świątyni, śpiewali ten psalm. Ale jest druga część. I ta druga część jest takim prorockim upomnieniem. Jest powiedziane, uważajcie, tak? Jest powiedziane, uważajcie, aby nie i słuchajcie dzisiaj tego głosu Bożego, aby się nie okazało, że tak jak się stało z waszymi ojcami, że nie wejdziecie do odpoczynku. I wiecie, słowa tej drugiej części, wersety od 18 do 11, od tego momentu, nie zatwardzajcie serc waszych jak w Meriba, do końca nie wejdą do miejsca mego odpoczynku, to były słowa bardzo znane. Bardzo znane Żydom, dlatego że były powtarzane często w synagogach. Po prostu dzień w szabaty te słowa były powtarzane. Pamiętacie tę sytuację Massa i Meriba? Co się wtedy wydarzyło? Tak? To przypomnę. Bo Andrzej kiwa, że nie. Więc przypomnę, wtedy, to było myślę, że dość na początku nawet tej wędrówki, jak Mojżesz wyprowadził ich z Egiptu i doszli, no i Żydzi mieli taką, jak szli przez tą pustynię, mieli taką, nie wiem, zwyczaj to niezwyczaj. Chyba tacy byli, tacy trochę jak my jesteśmy. Narzekali. Prawda? Jak się dwóch Polaków spotka, to co robi? Zwykle narzeka. Więc oni, mamy coś z nich, więc oni narzekali. Narzekali i narzekali na Boga. Narzekali na Boga. Dlaczego? Bo chciało im się pić. I to było to miejsce, gdzie Bóg odczytał jako bunt wręcz i pokuszenie. I wtedy właśnie to był ten moment, kiedy wyprowadził wodę ze skały. Mojżesz uderzył i wyprowadził wodę ze skały. To było te Massa i Meriba. To było na początku, ale później historia się powtórzyła. Mniej więcej po 40 latach inne pokolenie, czyli ojcowie wymarli, pamiętacie, przyszli dokładnie do tego samego miejsca. To było na pustyni Sin czy Shin i znowu byli w tym samym miejscu i te nowe pokolenie dokładnie w ten sam sposób zaczęło szemrać, buntować się przeciwko Mojżeszowi, przeciwko Bogu tak naprawdę. I wtedy, pamiętacie, tam sytuacja znowu była taka sama, że w końcu Pan Bóg mówi do Mojżesza i Aarona, daj im pić. I wtedy Mojżesz to, co zrobił, to wziął też laskę i miał przemówić ze skały. Tylko mu poprzemówić, ale uderzył w tą skałę. I w ten sposób zgrzeszył. I nawet Mojżesz i Aaron nie weszli do ziemi obiecanej przez to. Czyli zobaczcie, 40 lat później sytuacja bardzo się powtórzyła. I to samo, ten sam grzech, ten sam bunt, to nowe pokolenie, które widziało przez 40 lat, w jaki sposób Bóg się nimi opiekował, w taki sam sposób zgrzeszyło przeciwko Bogu. Ojcowie też widzieli niezwykłe rzeczy. Pamiętacie, jakie ojcowie widzieli? Jak wychodzili z Egiptu? Widzieli 9 plag. Niezwykłe działanie Boga. Widzieli, jak cała armia egipska zginęła w wodach morza. A mimo to w którymś momencie buntowali się i nie dowierzali Bogu. W kontekście tych wydarzeń, tego wszystkiego, potem autor listu do Hebrajczyków użył tych wersetów, aby coś powiedzieć do współczesnych mu Hebrajczyków. A jaka była sytuacja, kiedy autor listu do Hebrajczyków, nie wiemy, kto niestety pisał ten list, różne są teorie, co groziło tym Hebrajczykom? Wydaje się, że ci Hebrajczycy żyli w takim momencie, kiedy zbliżało się powstanie żydowskie przeciwko Rzymianom. I wydaje się, że to był ten moment, kiedy panowała taka mobilizacja narodu. Wszyscy mówili, weźmy, zjednoczmy się wobec Boga, wobec Jahwe i wystąpmy przeciwko tym Rzymianom i pokonamy go. Pokonamy ich. Ale w tym czasie byli już chrześcijanie, więc chrześcijanie nie mogli, z pochodzenia żydowskiego, nie mogli i nie chcieli zjednoczyć się wobec kultu świątynnego, wokół kultu świątynnego. Więc z tego powodu, dlaczego? Rozumiemy to dlaczego? Dlatego, że Jezus Chrystus ustanowił nowe przymierze, zupełnie inne jakościowo, zupełnie coś innego przez swoją krew. To jest przymierze, o którym mówiliśmy, już tutaj było mówione, przymierze łaski. Nie przymierze prawa, ale przymierze łaski. Dlatego chrześcijanie mówili, nie możemy. Dlatego cały list do Hebrajczyków jest taki pełen różnych ostrzeżeń, jakby pełen tego, że nie możecie wrócić już na tą drogę, z której zeszliście. Ale za to groziły im prześladowania. Dlaczego? No bo inni patrząc na nich mówili, jak wy, nie chcecie się z nami złączyć? Nie chcecie wystąpić przeciwko okupantowi? Nie chcecie złączyć się wokół tego, co Bóg naszych ojców nam dał? Taka prawdopodobnie była sytuacja, więc groziły im duże, duże prześladowania. I to był ten moment, kiedy autor listu do Hebrajczyków pisze ten list i bardzo mocny sposób ostrzega ich, aby nie śmieli wrócić do zakonu, nie śmieli wrócić do prawa, do tego, co zostawili dla łaski Chrystusowej, bo są zupełnie w innym prawie, na lepszej drodze i mają lepszy kult. Teraz jesteśmy, myślę, gotowi przejść do tego fragmentu z listu do Hebrajczyków. Pomodlę się, dobrze? Kochany Panie, dziękuję Ci naprawdę, że Ty dajesz swoje słowo. To słowo, które nas kształtuje, upomina, uczy. Proszę Panie, daj, abyśmy potrafili wniknąć w to, co chcesz nam powiedzieć. Proszę Panie, otwieraj nasze umysły i serca. Proszę, daj mi też właściwe słowa, aby to, co było wypowiedziane, trafiało do serc i umysłów. Abyśmy byli zmieniani ciągle, bo potrzebujemy każdy z nas, aby być bliżej Ciebie, abyśmy nie upadli w tej drodze, w której idziemy. Bądź uwielbiony w naszym życiu, Panie. Bądź uwielbiony w Kościele. Amen. Amen. Więc przeczytajmy. Co?
Przepraszam, najmocniej. Chciałem w sprawie szkółki powiedzieć, że jest najmłodsza szkółka, a jednak jest. Przepraszam, że nie zapowiedziałam tego wcześniej. Więc najmłodsze dzieci mogą iść na szkółkę.
To nie była część kazania. Więc pamiętacie, o czym mówiłem? Tak? Dobrze. Więc jesteśmy w liście do Hebrajczyków. Będziemy teraz czytać fragment z 3 rozdziału, wersety od 7 do 19. Dlatego postępujcie, jak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi przez wystawienie na próbę. Chociaż widzieli dzieła moje przez 40 lat, rozgniewałem się przeto na to pokolenie i powiedziałem, zawsze błądzą w sercu, oni zaś nie poznali dróg moich. To też przysiągłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpoczynku. Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotną nadzieję do końca zachowamy silną. Jest bowiem powiedziane, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych jak w buncie. Kim rzeczywiście są ci, którzy gdy usłyszeli, zbuntowali się? Czyż to nie wszyscy ci, którzy wyszli z Egiptu pod wodzą Mojżesza? Na kogo to gniewał się przez 40 lat? Czy nie na tych, którzy zgrzeszyli, a których trupy porozrzucał po pustyni? Którym to zaś złożył przysięgę, że nie wejdą do jego odpoczynku? Jeśli nie tym, którzy nie byli posłuszni. Widzimy zatem, iż nie mogli wejść z powodu niedowiarstwa. Więc sytuacja jest taka, że Pan Bóg wyprowadził Żydów, że oni doszli w końcu do tej ziemi obiecanej, że później, w którymś momencie, Dawid, bo to jest cytat z tego psalmu proroka Dawida, cytuję ten psalm do ludzi mu współczesnych, którzy przychodzili prawdopodobnie między innymi na to święto namiotów. I jest to duże upomnienie i przykład dla tych ludzi współczesnych, tych, którzy żyli w czasach Dawida. Jest tutaj to tłumaczenie, które ja czytałem, jest tłumaczeniem Septuagindy, czyli tutaj nie ma wymienione tego Massa i Meriba. One są ukryte tutaj w tych słowach buncie i kusili mnie, tak? Bo te słowa oznaczają pokusa i bunt. I wydaje się, że Izrael, jak szedł do tej ziemi obiecanej, tak naprawdę nie odpoczął w niej. I ta interpretacja, którą pokazuje tutaj autor listu do Hebrajczyków, pokazuje, że to sens tego odpocznienia jest o dużo szerszy. I że ta obietnica odpocznienia, tak jak była aktualna dla tych ludzi, którzy szli z Mojżeszem, tak była aktualna w czasach Dawida, który pisał psalm, i tak jest aktualna w czasach tego autora, który pisał list do Hebrajczyków. Więc ta obietnica odpoczynku ciągle była aktualna. I wydaje mi się, że ta obietnica odpoczynku jest ciągle aktualna dla nas. Tutaj w tym momencie myślę, że warto zrobić taką dygresję. Zobaczcie, to co się działo, jeżeli patrzymy na Izraelitów. Czego oni doświadczyli podczas tej wędrówki? Niezwykłej opieki Boga. Bóg ich nie tylko prowadził, ale karmił, ale dawał wodę, ale ochraniał. I dlaczego oni nie doszli, pamiętacie? W końcu przyszli do ziemi, pod ziemię obiecaną. Pamiętacie ten moment, kiedy wysłali 12 szpiegów? Wysłali 12 szpiegów, 10 powiedziało, nie damy rady zdobyć tego kraju. Zobaczcie, doświadczyli czegoś takiego, że cała armia egipska została zniszczona przez Boga, najpotężniejszego mocarstwa ówczesnych czasów. Teraz oni przyszli pod ziemię obiecaną, mówią, to co było ich celem ich życia, mówią, nie damy rady tam wejść. Oni są za mocni na nas. Tam mieszkają olbrzymi. Nie damy rady tego. Pamiętamy też, że było dwóch, Kaleb i Jozue, którzy mówili inaczej, ale nikt ich nie posłuchał. Cały lud chciał co zrobić? Wybrać nowego przywódcę i wrócić gdzie? Do Egiptu. Do Egiptu, gdzie byli niewolnikami. Do Egiptu, gdzie byli niewolnikami, byli gotowi wrócić. Widzieli takie dzieła Boże i byli gotowi zrezygnować. Czy to nie jest w jakiś sposób zastraszające, przerażające? Czy gdy my myślimy o naszym życiu, bo musimy w końcu to przenieść, prawdopodobnie jedni dłużej chodzą z Panem, drudzy krócej i doświadczamy różnych rzeczy w naszym życiu, działania Boga i różnie to bywa. Wiecie, powiem wam taką ciekawostkę. Wiele lat temu mówiłem do studentów. Mówiłem, podając między innymi takie statystyki, że słuchajcie, mówię, zaczęliście dobrze z Panem Bogiem. Statystyki pokazują, że pod koniec życia 3/4 z was odpadnie od Boga. 3/4 z was odpadnie od Boga. Wiecie, oni się obrazili wtedy na mnie. Ale jak przypominam sobie różne twarze młodych ludzi, to widzę, z całym bólem serca mówię to, widzę, jak wielu młodych ludzi, tych, którzy dobrze zaczęli z Panem Bogiem, odpadli od Boga, odpadli od wiary i czasami bardzo źle skończyli swoje życie, nawet już w tym momencie. Więc taka jest rzeczywistość. Więc chcę powiedzieć tylko, że to ostrzeżenie jest jak najbardziej aktualne dla każdego z nas. Może nikt z nas nie myśli w ten sposób, rozumiecie? I ja też nie chcę nikomu powiedzieć, o ty odpadniesz, ale myślę, że tutaj autor listu do Hebrajczyków użył tego przykładu, pokazując, że całe pokolenie, które doświadczyło niezwykłej obecności Bożej, nie doszło, że całe pokolenie, praktycznie wszyscy ludzie wymarli na pustyni. Myślę, że to jest niezwykłe takie ostrzeżenie. Myślę, że być może dziwimy się, że całe pokolenie nie doszło, ale rzeczywiście tak samo dzieje się w naszym życiu i teraz. Autor pisze, jesteśmy bowiem uczestnikami Chrystusa, jeśli pierwotnie nadzieję do końca zachowamy silną. Inne tłumaczenie mówi, mamy bowiem udział w losie Chrystusa, jeśli zdecydowani aż do końca zachowamy zachowamy naszą pierwotną postawę. Co to znaczy być uczestnikiem Chrystusa? Pamiętacie? Uczestnikiem Chrystusa. Wierzę, że jako chrześcijanie idziemy na śladu, w tym życiu idziemy naśladując Chrystusa. Idziemy i zmierzamy tam, gdzie Chrystus już znajduje się. To jest nasza droga, czy to jest nasza pielgrzymka tutaj na tej ziemi. Autor pokazuje adresatom, że tak jak Izraelici szli z tego domu niewoli, z Egiptu, szli do ziemi obiecanej, do ziemi odpoczynku, tak samo my, tak samo adresaci listu do Hebrajczyków, ale tak samo i my jesteśmy w pewnego rodzaju pielgrzymce. Idziemy, zaczęliśmy z Chrystusem, On jest naszym przewodnikiem, On nas prowadzi. Pamiętacie, tak jak w Starym Testamencie słup dymu i słup ognia prowadził, tak teraz Jezus Chrystus, który jest przez Ducha Świętego w naszym życiu, prowadzi nas w naszym życiu do wiecznego odpoczynku, do spotkania z Jezusem Chrystusem. I autor upomina, uważajcie bracia, aby nie było z kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Więc jest tutaj też aspekt taki wspólnotowy. Chodzi o to, że nie idę ja sam, ale idę z wieloma ludźmi. Idę z moimi braćmi i siostrami. Idziemy razem i jesteśmy zachęcani, aby zachęcać siebie nawzajem, aby pilnować siebie. Dlatego, że nikt wręcz sam nie jest w stanie dobrze dojść do tego miejsca odpoczynku, że potrzebujemy siebie nawzajem, że potrzebujemy wspólnoty, potrzebujemy Kościoła. Pamiętacie, do tej myśli autor jeszcze wróci, kiedy w 10 rozdziale powie: troszczmy się o siebie nawzajem, aby się zachęcać do miłości i do dobrych uczynków. Nie opuszczajmy naszych wspólnych zebrań, jak to się stało zwyczajem niektórych, ale zachęcajmy się nawzajem i to tym bardziej im bardziej widzicie, wyraźniej widzicie, że zbliża się dzień. Więc jesteśmy w drodze, ale jako społeczność, jako wspólnota, jako Kościół. I teraz widzimy, że oni nie weszli do miejsca odpoczynku. Przeczytajmy dalej, 4 rozdział od 1 wersetu do 13. Lękajmy się przed to, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, jak i tamci, lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. Wchodzimy istotnie do odpoczynku my, którzy uwierzyliśmy, jak to powiedział. Toteż przysięgłem w gniewie moim, nie wejdą do mego odpoczynku. Aczkolwiek dzieła były dokonane od stworzenia świata, powiedział bowiem Bóg na pewnym miejscu o 7 dniu w ten sposób. I odpoczął Bóg w 7 dniu po wszystkich dziełach swoich i znowu na tym miejscu. Nie wejdą do mego odpoczynku. Wynika więc z tego, że wejdą tam niektórzy, gdyż ci, którzy wcześniej otrzymali dobrą nowinę, nie weszli z powodu swego nieposłuszeństwa. Dlatego Bóg na nowo wyznacza pewien dzień, dzisiaj, po upływie dłuższego czasu, mówiąc przez Dawida, jak to przedtem zostało powiedziane. Dziś, jeśli jego głos usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Gdyby bowiem Jozue wprowadził ich do odpoczynku, nie mówiłby potem o innym dniu. A zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po swych czynach, jak Bóg po swoich. Spieszmy się więc wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikający aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolny osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które byłoby przed nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami tego, któremu musimy zdać rachunek. Nie wiem, może się mylę, ale mam takie wrażenie, że nie trafiam z kazaniem do waszych serc. Być może to jest moja wina, ale mam takie wrażenie, pomodlę się, dobrze? Żeby Pan Bóg, kochany Panie, tak bardzo proszę Cię, to są ważne treści, daj, aby i nasze serca były otwarte i proszę, daj mi też umiejętność, żebym to, co chcę przekazać, żeby to było od Ciebie, nie ode mnie, Panie, absolutnie nie ode mnie. Proszę, niech to będzie Twoje. Panie, potrzebujemy Twojego słowa, potrzebujemy Twojego odnowienia, potrzebujemy Twojego prowadzenia. Niech Twoja wola, Twój Duch Święty dotyka nas. Bądź uwielbiony, Panie, bo jesteś godzien uwielbienia. Tylko Ty. Amen. Ten fragment też, jak się czyta, nie wiem, to taki robi zamieszanie, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy jest trudno go zrozumieć. Nie wiem, zgadzacie się? Pokiwajcie głowami, że zgadzacie się. Jest trudny, naprawdę. W zasadzie nie do końca wiadomo, o co tutaj temu autorowi chodzi. Ale zobaczcie, jak przyjrzyjmy się temu fragmentowi, on i takie kluczowe słowo, które tutaj jest, to jest słowo ten odpoczynek. Ono jest tutaj 7 czy 8 razy wymienione. Ono dosłownie znaczy osiedlić się, zaprzestać, odpocząć, powstrzymać się i tak dalej. I jak patrzymy na Stary Testament, to widzimy, to pojęcie odpoczynek ma przynajmniej 4 rodzaje znaczeń. I każde z tych znaczeń jest tutaj w tym fragmencie zastosowane. I dlatego one jakby robi takie trochę zamieszanie, że nie wiemy tak naprawdę, o co chodzi temu autorowi. Pierwsze znaczenie to jest odpoczynek Boga po dziele stworzenia. Pamiętamy to, tak? Bóg odpoczął, przez 6 dni pracował i potem odpoczął. Więc to jest jedno znaczenie. Drugie znaczenie to, że Bóg jest sobotni odpoczynek człowieka. Pamiętacie? To jest szabat tak zwany. Bóg dał ten szabat narodowi wybranemu, żeby on odpoczywał. Trzecie znaczenie to jest ziemia obiecana. Ta ziemia obiecana miała być odpoczynkiem dla ludzi, którzy szli pod wodzą Mojżesza. Ale jest czwarte znaczenie. Te czwarte znaczenie to jest obecność Boża w świątyni. Czyli jak pielgrzymi szli, tak, stanąć przed Bogiem, to też znaczyło, było takie słowo używane jako odpoczynek. Czyli to słowo miało kilka znaczeń tak naprawdę. I teraz zastanówmy się, o co chodzi autorowi listu do Hebrajczyków. Więc myślę, że nie chodzi mu o szabat, czyli ten dzień święty do święcenia. Tak? Czyli, nie wiem, nazwalibyśmy sobotę, że nie chodzi mu o to, bo to był tak naprawdę taki, ten dzień szabatu był takim znakiem przymierza, jednym ze znaków przymierza, które Bóg zawarł z Izraelem i dotyczył tylko Izraela. Kiedy ustała świątynia, kiedy ustały ofiary, tak naprawdę ten szabat jako znak przymierza przestał mieć znaczenie. Poza tym, nie stanowiła też, okazuje się, tego szabatu ziemia obiecana. Dlaczego? Dlatego, że Żydzi teoretycznie weszli do tej ziemi obiecanej. Pamiętacie? Po prostu zajęli. Najpierw Mojżesz, potem pod wodzą Józuego zajęli. Ale autor, widzimy, że też mówi, to nie był ten szabat, do którego Bóg wzywa i który jest ciągle aktualny. Bo ten szabat, do którego Bóg wzywa, jest aktualny kiedy? Dzisiaj. Więc Bóg mu jakby w tym liście mówi, to jest aktualne dzisiaj, dla was dzisiaj. A dzisiaj to znaczy od tego momentu, kiedy Bóg przemówił przez swojego Syna Jezusa Chrystusa. Jest to związane absolutnie z Jezusem Chrystusem. Ciekawe jest, że autor listu do Hebrajczyków używa tutaj takiego słowa w 4:9 jest tutaj powiedziane, a zatem pozostaje odpoczynek szabatu dla ludu Bożego. Ten odpoczynek szabatu to jest jedno słowo i to jest słowo, wydaje się, wymyślone przez autora. Dlaczego? Dlatego, żeby pokazać, że co Bóg nam przygotował w odróżnieniu od normalnego szabatu. Sabbatimos to słowo brzmi i właśnie tłumaczy się odpoczynek szabatu albo odpocznienie szabatowe. I chodzi o to, że autor chce pokazać, że Bóg przygotował coś specjalnego, coś, co trwa od początku stworzenia świata i to jest aktualne dzisiaj. I tą właśnie, myślę, tą aktualność tego szabatu dzisiaj pokazuje, dlatego że mówi, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Ta fraza, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, powtarza się tak jak refren, 3 razy. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Dlatego, że to jest ciągle aktualne. Czytamy, że ci, co wyszli pod wodzą Mojżesza, nie dostąpili spełnienia, bo okazali się niewierni, więc dlatego dziś jest to aktualne. I ciekawa tutaj jest tutaj taka gra trochę słów. Wiecie, że to imię Jozue to jest tak naprawdę to samo imię, co Jezus, tak? Tak? Czyli tutaj jest taka gra słów i autor pokazuje, że jeden Jezus, który prowadził do ziemi obiecanej, nie doprowadził ich tak naprawdę, Jozue, pomimo że zajęli tą ziemię obiecaną, tak? Ale ten Jezus, drugi Jezus, Mesjasz, Chrystus, tak naprawdę doprowadza czy otwiera przed nami tą ziemię obiecaną. I ta aktualność wejścia jest oczywiście związana, jak czytamy, z dobrą nowiną. Zobaczcie, Hebrajczycy przed wyjściem do ziemi obiecanej, przed wyjściem, tak, otrzymali obietnicę, że Bóg ich chce tam doprowadzić. Ale ponieważ nie wytrwali, nie odpowiedzieli wiarą, to wyginęli na pustyni. I autor mówi tak samo wy. Otrzymaliście obietnicę ziemi obiecanej. Bóg was prowadzi przez swojego Ducha Świętego. Pytanie jest, czy dojdziecie tam. To jest zawsze pytanie. I tutaj często zastanawiamy się nad tymi wersetami. Żywe bowiem jest Słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca. Nie ma stworzenia, które by było przed nim niewidzialne. Przeciwnie, wszystko odkryte i odsłonięte jest przed oczami temu, któremu musimy zdać rachunek. Są tu takie dwa słowa, które są bardzo, bardzo ciekawe. Jedno słowo odkryte. To jest słowo gymnos. I wiecie, co znaczy tak dosłownie? Nagi. Nagi. Czyli jesteśmy tak naprawdę nadzy przed Bogiem. Nadzy przed Słowem Boga. Ono prześwietla nas zupełnie. I drugie znaczenie jest odsłonięte. Tutaj wy macie jakie? Żywe, skuteczne, przenikające. Nie widzę nawet tutaj. W każdym razie jest to słowo, które mówi odsłonięty. Oznacza dokładnie odsłonić gardło lub szyję ofiary do zabicia. Czyli chodzi o to, że to Słowo Boże jest czymś takim, ono jest tutaj utożsamione z Bogiem, że jesteśmy wystawieni też na sąd tego słowa. Bożego. Czyli z jednej strony to Słowo Boże niesie obietnicę, ale z drugiej strony, jeśli jesteśmy niewierni, niesie sąd. I ono jakby jest tym sędzią naszym, jeżeli nie jesteśmy wierni tej obietnicy. Tak się zastanawiam, jakie praktyczne zastosowanie z tego może być. W naszym zborze mamy taką siostrę 82-letnią, teraz siostrę Ruth. Słuchałem jej świadectwa i ona często w tym świadectwie powtarzała coś takiego: wytrwałam, wytrwałam. Gdy mówiła, no przyjęłam chrzest i trwam w tym. Potem powiedziała, miałam męża, mąż wpadł w alkoholizm, rozwiedliśmy się, zostałam z dwójką dzieci i do dzisiaj trwam w Panu i On mnie prowadzi. Potem mówi, dość młodo umarł mój syn, ale Pan mnie prowadzi i trwam przy Nim. Czy nie o taką wiarę chodzi? Pomimo tego, co spotyka nas w życiu, w tej wędrówce do ziemi obiecanej, do Boga, czy nie o to chodzi, żeby cokolwiek nas spotyka, trwać i odczuwać, że Bóg jest z nami? Ale myślę, że są jeszcze inne aspekty tego, w tej wędrówce. Myślę, że jest coś takiego, że jak wróciłem z Rosji, miałem tam 40 ileś lat, myślałem, o, zrobiłem coś dobrego, dużego dla Pana Boga. Teraz mogę odpocząć. Nie ma czegoś takiego, nie? Bardzo szybko Pan Bóg mi pokazał, nie ma czegoś takiego. To nie tutaj jest miejsce odpoczynku, nie na tej ziemi. Potem Pan Bóg pokazywał różne rzeczy i także 2 lata temu wysłał nas do Rabki gdzieś, gdzie zbór przeżywał bardzo trudne chwile, gdzie nigdy nie myślałem i nie chciałem się znaleźć, gdzie zawsze uciekałem od czegoś takiego. I myślę, że każdy z nas zna wiele osób, które zaczęły z Panem Bogiem, bo to jest przede wszystkim to ostrzeżenie, że kiedyś zaczęliśmy z Panem Bogiem. Gdzie jesteśmy teraz w tej wędrówce? Gdzie jesteśmy? Gdzie jest nasze serce? Czy Bóg rzeczywiście ciągle nas prowadzi i odczuwamy to prowadzenie Boże? Czy staliśmy się być może, przychodzimy nawet na nabożeństwa, być może nawet modlimy się, ale czy rzeczywiście idziemy z Bogiem w tej wędrówce? Czy rzeczywiście idziemy z tą nadzieją do ziemi obiecanej i wiemy, że tam dopiero czeka na nas ten odpoczynek przygotowany przez Boga od założenia świata, bo to jest odpoczynek tak naprawdę, o który chodzi w obliczu Boga, w obecności samego Boga. Nie wiem, weźcie z własnego doświadczenia. Być może pamiętacie z młodych czasów, jeżeli mówię do starszych, albo nawet do młodych, tych, którzy widzieliście wokół siebie tych, którzy poszli za Panem, którzy się zapalili. I czy nie przypominacie sobie wielu osób, które potem się gdzieś pogubiło w życiu w różny sposób? Którzy gdzieś zupełnie robili rzeczy, czy robią rzeczy, które nawet wstyd mówić. Czy nie tak jest? Myślę, że wszyscy to pamiętamy i jak ja myślę o swoim życiu, to myślę coś takiego, że ciągle kroczę po tej linii, takiej cienkiej linii, czy naprawdę ufam Bogu, czy nie. I ciągle na nowo sobie trzeba przypominać, aby być z Bogiem, że tak niewiele potrzeba, żeby upaść. Nie chodzi o to, rozumiecie, nie chodzi o to, że chcę straszyć tutaj, czy coś takiego, bo absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o to, że tak jak autor listu do Hebrajczyków ostrzega, tak myślę, że powinniśmy odczytać to nasze ostrzeżenie, to ostrzeżenie jego dla każdego z nas, że zobacz, gdzie jesteś na tej drodze. czy jesteś naprawdę na dobrej drodze. Jeżeli tak, chwała Bogu, idź dalej. Lecz jeżeli coś, jakiś grzech, cokolwiek wkradło się w twoje życie, to zmień to, bo jesteś na drodze, gdzie nie dojdziesz do tego odpoczynku, do który Bóg przygotował do ciebie od początku świata. Na koniec kilka wersetów, które tak zbiorczo przeczytam. Niech Słowo Boże działa. Dlatego postępujcie, jak mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak w buncie, jak w dzień kuszenia na pustyni. Jeśli dziś głos Jego usłyszycie, jeśli słyszycie głos Jego. Uważajcie, bracia, aby nie było w kimś z was przewrotnego serca niewiary, której skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego. Lecz zachęcajcie się wzajemnie każdego dnia, póki trwa to, co dziś się zwie, aby żaden z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jej jest pozbawiony, czyli nie ma sytuacji beznadziejnych. Nawet jeżeli wydaje się, że jesteś bardzo daleko od Boga, masz szansę. Lękajmy się przeto, gdy jeszcze trwa obietnica wejścia do jego odpoczynku, aby ktoś z was nie mniemał, iż jest jej pozbawiony. Albowiem i myśmy otrzymali dobrą nowinę, tak jak i tamci. Lecz tamtym słowo usłyszane nie było pomocne, gdyż nie łączyli się przez wiarę z tymi, którzy je usłyszeli. I w końcu spieszmy się wejść do owego odpoczynku, aby nikt nie szedł za tym samym przykładem nieposłuszeństwa. Amen. Kochany Panie, jesteśmy w drodze. Każdy z nas. Być może jedni mają mniej do przybycia, drudzy więcej. Zachowaj nas, Panie, w swojej łaskawości, abyśmy nie zboczyli z tej drogi. Zachowaj nasze myśli, nasze serca, nasze uczynki, abyśmy naprawdę podobali się Tobie, abyśmy nigdy nie marzyli czy myśleli o tym Egipcie, z którymi abyśmy nie powrócili tam i nie chcieli nigdy wrócić. Uszczerz nas, Panie, w tej drodze. Prowadź Duchem Świętym, odnawiaj co chwilę, aby Twoja wola się w nas wypełniła, abyś mógł nas przyjąć i powiedzieć: dobrze, sługo wierny, wejdź do radości swego Pana. Tobie niech będzie chwała w życiu każdego z nas. Amen.